Na zdrowie.
Joanna Merecka-Mutysz, dzień dobry, ze mną.
Witam serdecznie, Agnieszka Świeżyńska, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku.
Dziś będziemy o boreliozie, bo sezon jakby się zaczął. Właściwie kleszczy pojawia się coraz więcej. Ja nie znam rodziny czy znajomych, wśród których nie pojawił się przypadek ugryzienia przez kleszcza. Jeśli już nie ludzkie, że tak powiem, osobniki łapały to zwierzęta w sporej liczbie i o ile tutaj wiemy, jak działać i stosujemy się do tego, bo żadną przyjemnością jest wyciąganie z tych czworonogów kleszcza, o tyle o siebie już tak nie dbamy. I ja bym chciała, żebyśmy porozmawiały tak, przede wszystkim o tym, czym jest borelioza, jakie są jej objawy, kiedy reagować na to i na tym się skupmy, potem będę dalej, bo ja tak mogę tymi pytaniami jak z rękawa.
Zaciera się ta sezonowość, kleszcze występują przez to, że klimat się ociepla, występują już w innych przedziałach czasowych i kiedyś mówiono, że dotyczy ten problem głównie lasów, natomiast już są wszechobecne, znajdujemy je w ogródkach przydomowych, na trawnikach. Nasz styl życia, zdrowy fit, bieganie po łąkach, lasach też naraża nas w dużym stopniu na kontakt z tymi malutkimi pajęczakami. Kleszcze przenoszą wiele pasożytów. Mają w swojej ślinie, w treści żołądkowej zarówno wirusy, bakterie, jak i pierwotniaki. Natomiast najczęściej spotykaną chorobą, o której mówimy, pochodzenia odkleszczowego, jest borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu.
Mhm. A to jest mózgu czy opon mózgowy?
To znaczy w ramach tego kleszczowego zapalenia mózgu wyróżniamy takie w drugiej fazie opon mózgowych, rdzenia kręgowego lub mózgu muszczku.
Takie już groźne powikłania są.
Generalnie tak. Borelioza. Wracajmy do boreliozy. Borelioza jest bardzo medialną chorobą i jest nadrozpoznawalna.
Czyli teraz jest modna, rozumiem.
Jest bardzo modna i jeśli chodzi o diagnostykę boreliozy, musimy interpretować wyniki z głową i bardzo czujnie. Co to jest borelioza? Borelioza jest chorobą wywoływaną przez bakterie z rodziny Borrelia burgdorferi sensu lato. Jest w oznaczonych 19 genogatunków, z czego w Polsce najczęściej spotykamy 4. Jest to Borrelia burgdorferi, Avzeli, Spilmani i Galini. Wszystkie te 4 genogatunki powodują chorobę u człowieka. Kleszcz zarażony borelią niekoniecznie musi zarazić, bo tylko nie dość, że tylko 3%, około 3% kleszczy są nosicielami tej borelii, to jeszcze jest mniejsze prawdopodobieństwo, że my zostaniemy zarażeni. Natomiast jeżeli już dojdzie do zakażenia, te pierwsze objawy są niespecyficzne, takie grypopochodne. Wiadomo, jak w każdej infekcji, możemy pomylić też z inną infekcją. Stąd tak ważne w diagnostyce boreliozy jest historia pacjenta, wywiad z nim, czyli działania, które mogły go narazić na kontakt z kleszczem lub taki widoczny kontakt z kleszczem.
Ten widoczny, to rozumiem, jest to otoczka dookoła ugryzienia i kleszcza?
To jest najbardziej specyficzny objaw boreliozy, taki unikatowy dla boreliozy.
On też jest medialny, powiedziałabym, bo wszędzie właściwie możemy wrzucić hasło w internet i pokaże nam zdjęcia.
Tak, dokładnie, to jest to takie zaczerwienienie z przejaśnieniem w środku. Jest to wysoce specyficzny objaw dla boreliozy i w zasadzie wystąpienie takiego rumienia już od razu kwalifikuje nas jako zakażenie boreliozą. Nie wymaga to dalszej diagnostyki. Niestety, ten rumień występuje tylko około 60-80% pacjentów.
Czyli nie zawsze.
Dokładnie. I tu mamy większy problem, tak?
No właśnie.
Więc objawy niespecyficzne, do tego brak rumienia, musimy sięgnąć po pomoc do diagnostyki laboratoryjnej, do diagnostyki serologicznej. I tutaj Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych zaleca, by diagnostyka boreliozy była dwuetapowa. To też jest zaniechane przez pacjentów.
No właśnie, chciałam powiedzieć, że dwuetapowa, czyli robimy raz badania i musimy je powtórzyć. Ja to
nie,
tak
nie
rozumiem.
Okay. Są dwa etapy. Pierwszym etapem jest badanie przesiewowe, badanie metodą ELISA. Jest to wykrywanie przeciwciał. Jest to metoda ilościowa, czyli ile mam przeciwciał skierowanych przeciwko boreliozie. To badanie ma wysoką wartość predykcyjną ujemną, czyli jeżeli mam ujemną ELISę, to na pewno nie mam boreli, szukam czegoś innego, no bo objawy nadal mam, tak? Natomiast każdy wynik wątpliwy lub dodatni ELISy należy potwierdzić testem Western Blot. Dlaczego tak się dzieje? Bo w elisie zawarte, wykrywamy przeciwciała specyficzne, jak i niespecyficzne przeciwko boreliozie. Stąd musimy wiedzieć, ile mamy przeciwciał, to nam daje ELISA. W drugim etapie poznajemy, jakie przeciwciała. Czy faktycznie te przeciwciała, które mam w surowicy krwi, powstały w wyniku kontaktu z borelią. Wykonywanie samego testu potwierdzenia, tak jak mówią pacjenci, bo jest dokładniejszy, mija się z celem, bo te przeciwciała mogą być w naszej surowicy. Nie wiemy, ile ich jest. Mamy coś, tak?
A są, rozumiem, też normy, które pokazują,
oczywiście,
tak?
Oczywiście. Na wyniku zakres referencyjny jest widoczny, także interpretacja tutaj samego wyniku serologicznego jest dosyć prosta. Zresztą my jako diagności piszemy sugestie w komentarzu do wyniku, że sugeruje się wykonanie testu potwierdzenia metodą Western Blot.
A co to jest za metoda?
Metoda Western Blot jest to metoda immunologiczna, tak samo zresztą jak ELISA. Mamy błonę nitrocelulozową, na której mamy wyizolowane białka z... akurat w tym przypadku z genogatunków boreliozy. Przemywamy tą błonę naszą surowicą. W wyniku tego przemywania przeciwciała obecne w naszej surowicy łączą się z antygenami boreliozy na błonie nitroceluzowej. Później przemywamy jeszcze raz całą tą naszą reakcję przeciwciałami mysimi, antyludzkimi, wyznakowanymi enzymem. Następnym etapem jest dodanie produktu bezbarwnego. Enzym w naszej reakcji zmienia bezbarwny substrat na barwny produkt i mamy wyświetlone pasmo reakcyjne. Czyli po odczycie ja widzę na takiej nitrocelulozie, na takim paseczku, paski wybarwione, które świadczą o tym, że w tym miejscu zaszła reakcja.
To równa prawie jak się, testy na alergię, powiedziałabym.
Dokładnie ta sama metoda.
Tak?
To jest dokładnie ta sama metoda, to są immunobloty.
Ale
zarówno...
robi się to z krwi
tak,
człowieka?
Tak, pobieramy krew pełną, która później po wykrzepieniu jest odwirowywana i z surowicy krwi w surowicy krwi wykonujemy badanie. Mamy odpowiednie skanery do odczytywania intensywności tych pasm i po odpowiedniej interpretacji przez odpowiednie programy otrzymujemy wynik ujemny bądź dodatni bądź wątpliwy. Na takim blocie są zawarte różne białka, na przykład białko OSPC, jeśli chodzi o klasę IgM, które mówi nam o wczesnej fazie infekcji, wysoce specyficzne lipidy, które występują tylko w bakterii Borrelia, ale mamy też niespecyficzne białko, takie jak flagelina, które...
Ale to też, przepraszam, że przerwę, podobnie badało się te przeciwciała na COVID, czy liczbę tego, ile tych jednostek
ilościowo przeciwciał. Ale natomiast tu można ELISą, natomiast można też elektrochemiluminescencją, troszeczkę inna zasada. Ale tak, reakcje immunologiczne są bardzo podobne. Wykorzystuje się po prostu inne substraty, inne enzymy, tudzież inne przeciwciała i antygeny.
No tak, bo inny wirus, inna bakteria, więc tam trzeba dopasować.
Natomiast jest to oparte na podobnej zasadzie. I jeśli wracając do tych specyficznych białek, jak flagelina, czyli białko P41. W blocie mamy je ujęte. Izolowane takie dodatnie pasmo tylko flageliny może nam dawać pozytywny wynik ELISY, ale jest niespecyficzny dla boreli, czyli szukamy dalej, tak? ELISA, wynik ELISY mogą mieć wpływ infekcje na przykład wirusem Epstein-Barr, czy treponema pallidum, czyli kiłom, albo też choroby autoimmunizacyjne. Dlatego każdy dodatni lub wątpliwy wynik ELISY powinniśmy potwierdzić tym testem Western Blot. Wykonywanie pojedynczo jednego lub drugiego badania osobno nie ma sensu diagnostycznego. Tak samo nie ma sensu diagnostycznego wykonywanie badań tak o, bo sobie postanowiłem. Nie mam objawów, nie wykonuję badań. Dlaczego? Ponieważ przeciwciała utrzymują się. Jeśli chodzi o klasę IgG, utrzymują się latami. Tak samo w klasie IgM są tak zwane przeciwciała przetrwałe, które utrzymują się od kilku miesięcy do kilku lat. Mechanizm nie jest poznany, dlaczego to tak się dzieje. Natomiast mamy dodatni wynik, nie mamy objawów i najczęściej jesteśmy leczeni antybiotykami.
Nie jest to potrzebne, rozumiem.
No nie jest. Stąd mówię o medialności choroby. Bardzo często ludzie wykonują sobie badanie przeciwciał przeciwko boreliozie jako badanie profilaktyczne i...
A może mi wyjdzie, rozumiem, to na tej zasadzie.
I wyjdzie.
Wezmę antybiotyk, będę się czuła bezpiecznie.
Tylko że sami wszyscy wiemy, że nadużywamy antybiotyków. Używanie antybiotyków ma swoje konsekwencje, tak? Nawet jeśli chodzi o wątrobę, nerki czy słuch. bo no,
ale też leczenie
uszkadzać.
Na przykład szpitalne potem, tak? Trudniej jest wdrożyć leczenie.
Tak, jak jeśli chodzi o antybiotykooporność bakterii jelitowych, dokładnie.
I w tej chwili zdecydowanie gorzej już jako społeczeństwo jest nas leczyć, z
tak.
tego co wiem.
Tak, tak. Dlatego są powikłania i są bakterie wysokooporne.
Niegojące się rany, tak. No to wszystko, drodzy Państwo, ma wpływ. Im mniej antybiotyków w życiu, tym lepiej.
Stąd ta medialność i nadrozpoznawalność boreliozy no, ma ogromny wpływ na nasze życie i na nasze zdrowie. Był taki okres, istniał taki ogromny trend i nawet w telewizjach śniadaniowych mówiono o tej boreliozie. Zanotowaliśmy wtedy pik zachorowań. My każdy pozytywny wynik testu Western Blot musimy zgłaszać do sanepidu. Stąd ten wzrost zachorowań. Nie idzie to tak naprawdę w parze ze stanem klinicznym. Po prostu mamy przeciwciała, które, tak jak mówiłam, mogą w surowicy krwi być obecne latami i taki wynik pozytywny bez objawów nie ma sensu diagnostycznego. A wdrażanie ciężkiej antybiotykoterapii, no tym bardziej, tak?
Kiedy właśnie zgłaszać się do lekarza? Jakie objawy muszą wystąpić? Już poza tym rumieniem, który widzimy tuż po ugryzieniu, no ale też pani mówiła, że często nie ma go, tak?
Tak.
Często jest po prostu ugryzienie i nic, że tak powiem, na skórze, na ciele nie widać więcej.
Tak więc no, w pierwszym etapie borelioza daje objawy takie grypopochodne, jakaś podwyższona temperatura, bóle głowy.
No tak, ale jak nie ma śladu, to też trudno jest nam wtedy wymyślić
Dokładnie.
Sobie, że to borelioza właśnie.
Dokładnie,
nie?
No jest tutaj czujność. Później w następnych etapach, jeżeli pojawiają się jakieś niepokojące objawy skórne czy z układu, broń Boże, ośrodkowego układu nerwowego, tudzież kardiologiczne. Borelioza jest chorobą wieloukładową, więc daje też mnogość objawów z różnych narządów. No musi to być wywiad na pewno lekarski, plus fajnie byłoby unaocznić sobie fakt, że był kontakt z kleszczem lub było to narażenie na kontakt z kleszczem. Podstawą rozpoznania klinicznego jest obraz kliniczny i wywiad lekarski.
Mhm. Czyli stan kliniczny pacjenta. Czyli generalnie tutaj musimy wykazać się czujnością. Ale to rozumiem w początkowej fazie dolegliwości, które nas dopadają. Te neurologiczne, tu mamy też, ma pani na myśli, rozumiem, to zapalenie mózgu, opon mózgowych.
Borelioza może przeistoczyć się w tak zwaną neuroboreliozę, czyli musimy wyobrazić sobie, że bakteria atakuje nam pewne miejsca w organizmie i czasami może sobie wybrać mózg, tak? I tutaj mamy do czynienia z neuroboreliozą, która daje nam objawy neurologiczne. Jest to taka już cięższa postać boreliozy. Badania wykonuje się także w płynie mózgowo-rdzeniowym. Określa się, czy przeciwciała przekroczyły barierę krew-mózg, czy następuje wewnątrzoponowa synteza tych przeciwciał i lekarz w tym momencie podejmuje odpowiednie leczenie. Nadal antybiotykoterapia, natomiast tutaj zmiany no te, zawsze te objawy pochodzenia neurologicznego są jakieś niedowłady, jakieś porażenia mięśni czy nerwów twarzowych są bardzo spektakularne i bardzo niepokojące.
A czy może się zdarzyć tak, że takie objawy pojawią nam się, ja nie wiem, wymyślam w tej chwili, proszę to wziąć pod uwagę, po 15 latach na przykład od ugryzienia?
Mówi się o takich późnych objawach ze strony stawów, ze strony zapalenia stawów. Natomiast tutaj także trzeba być bardzo czujnym, bo te objawy ze strony układu ruchu często pochodzą od innych jednostek chorobowych. Nie możemy zamykać się na to, że to jest borelioza, bo mamy wynik pozytywny.
I być może kiedyś nas ugryzł kleszcz, a było to nie tydzień, dwa temu, a 15 lat.
Dokładnie. Jest gro pacjentów, którzy rozmawiali ze mną na ten temat i zawsze sugerowałam oprócz tego znaczenie przeciwciał przeciwjądrowych, czy jakichś podstawowych badań reumatoidalnych, żeby nie zamykać się w tej borelii i nie brać przez 10 lat antybiotyku. Jest to przerażające, że na przykład starsze osoby, tak, biorą antybiotyk tak często i tak długo. No, jest to wyniszczające dla organizmu i jeszcze może pogorszyć
stan zdrowia, tak to nazwijmy, pacjenta.
Zamiast
efekt odwrotny.
Dokładnie. Jeśli chodzi też o badania, bardzo ważnym jest fakt istnienia tak zwanego okna serologicznego. jest to czas, który nasz organizm potrzebuje na wytworzenie przeciwciał. Jeśli chodzi o boreliozę, jest to około 4 tygodni, więc też nie ma sensu gonienie do laboratorium na następny dzień, jak usunę kleszcza. Musimy odczekać, przeciwciała zostaną wytworzone, wtedy możemy robić badania.
Czyli nie natychmiast, to drodzy Państwo, proszę mieć na uwadze, nie natychmiast.
Tak, trzeba odczekać. Jeśli chodzi o interpretację wyników, to skuteczność antybiotykoterapii to remisja objawów. Wynik pozytywny nie świadczy też o nieskuteczności antybiotykoterapii. Tak jak mówiłam, przeciwciała przetrwałe, wynik mamy pozytywny, natomiast osoba już może być zdrowa, tak, może być pozbawiona choroby.
A dalej będzie pokazywał wynik, że, że ciągle jest chora, tak to kolokwialnie nazwijmy.
Te badania serologiczne nie służą do monitorowania choroby, przebiegu choroby. Tak. Musimy jeszcze porozmawiać o odkleszczowym zapaleniu mózgu.
Dobra.
Kleszczowe zapalenie mózgu jest to choroba wywoływana przez wirus. I tutaj jest sprawa bardziej skomplikowana. O ile w boreliozie możemy zapobiegać bardzo skutecznie poprzez szybkie usunięcie kleszcza, mamy prawie 24 godziny na to, żeby usunąć kleszcza, zanim tak naprawdę zarazi nas boreliozą. Dlaczego? Bo krętki borelii znajdują się w treści żołądkowej. On musi, ten kleszcz musi zassać tyle naszej krwi, że tak powiem, zwrócić, żeby nas zarazić. O tyle, jeśli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, czyli wirusa, wirusem znajduje się w ślinie. Więc tak naprawdę niewiele czasu potrzeba od ukłucia, abyśmy zostali zarażeni. I znowu mamy pierwszą fazę zakażenia, czyli grypopochodne objawy, niespecyficzne. Natomiast druga faza jest już fazą stricte neurologiczną. Jest tutaj najczęściej zapalenie opon mózgowych, zdarza się zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu.
A czym się objawia zapalenie opon mózgowych?
Są to jakieś zaburzenia świadomości, orientacji, koncentracji, pamięci, też silny ból głowy, wysoka gorączka, nudności, wymioty, jakieś sztywności karku. Zależy, mówię, od tego, gdzie jest umiejscowiony ten stan zapalny. I tutaj mamy na szczęście szczepionkę, jeśli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, czyli chorobę wirusową. Daje ona wysoką skuteczność, bo około 99%. I warto się szczepić. Szczepionka składa się z 3 dawek. W zależności od producenta te dawki się podaje w różnych okresach, w różnych odstępach od siebie. Dokładnie. Szczepienie takie można wykonać w każdej przychodni miejskiego ZOZ-u. Wygląda to tak, że pacjent zgłasza się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wyraża chęć zaszczepienia się. Lekarz wystawia receptę na szczepionkę. Pacjent niestety zakupuje ją sam w aptece, po czym zjawia się w gabinecie zabiegowym, gdzie jest kwalifikowany do szczepienia i jest zaszczepiony.
Czyli to nie jest tak, i tu proszę zdementować, że przychodnie mają na stanie, w cudzysłowie, te szczepionki i wykupują pewną partię, jak się ich nie wykorzysta, to one są wylewane. Dementujemy to.
Jeśli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, niestety jest to szczepienie zalecane, ale nie refundowane. Także zakupowanie szczepionek, bo może się ktoś pojawi, mijałoby się z celem.
Absolutnie, to pełna zgoda. Ja także tylko dementuję plotki, które do nas trafiły.
Tak. Także jeśli chodzi o zapobieganie, odzież ochronna, unikanie miejsc bytowania kleszczy.
Nie chodźcie do lasu, drodzy Państwo, i na łąki.
Jest to bardzo ciężkie, no szczególnie, że my chłoniemy teraz naturę i z dziećmi, i sami.
To raz, dwa, że teraz bardzo modne też są te łąki w ogrodach naszych przydomowych, czy na działkach. I namawia się do tego, żeby dbać o przyrodę, o owady i te łąki, żeby powstawały. No ma to swoje plusy i minusy, tak jak tu rozmawiamy, czyli cieszą oko, ale bywa, że nie cieszą ciała.
Dokładnie. Skuteczne są także repelenty używane na odsłonięte części ciała, a także na odzież.
Czyli psikamy się. Aerozole różnego, tak jak na komary, drodzy Państwo, tak na kleszcze.
I samokontrola, czyli sprawdzanie swojego ciała, tak?
Po takim wyjściu do lasu, czy tak na łąkę obejrzeć siebie.
Dokładnie, szczególnie pachwiny, okolice uszu, wewnątrz pępka, pod kolanami, we włosach. Pamiętajmy, że szybkie usunięcie kleszcza, jeśli chodzi o zachorowanie na boreliozę, daje nam większą pewność, że na nią nie zachorujemy. Mamy prawie 24 godziny na to, żeby tego kleszcza usunąć, zanim zostaniemy zarażeni. No to jest taka pocieszająca, jak dla mnie, informacja.
No tak, bo to jest szansa, że się szybko wyłapie i rzeczywiście uda się uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji choroby. Gorzej z wirusem, bo tutaj już musimy reagować bardzo szybko i obserwować siebie bardzo czujnie. Ja będę namawiać Państwa oczywiście też do tego, żeby jednak się szczepić.
Dokładnie. Procent wyszczepienia w Polsce jest około 2%. To jest naprawdę znikoma liczba pacjentów. Myślę, że świadomość i profilaktyka jest kluczowa, jeśli chodzi o choroby odkleszczowe. A już jak znajdziemy na sobie takiego niechcianego gościa, jak go usunąć? Oczywiście nie siejemy paniki, spokojnie.
Ja sieję, muszę Państwu powiedzieć od razu. Ja sieję panikę, trzeba to usuwać natychmiast i każdą możliwą metodą. I bywa, że na przykład naszym zwierzętom zostawiamy łeb w skórze.
Tak, i to później błąd. Mamy odczyn zapalny. Tak. I też nie
ja to mówię o zwierzętach, już nie o ludziach, bo ja też namawiam, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Jeśli Państwo nie macie wprawy, jeśli nie mamy wprawy, podjedźcie do przychodni. Niech to zrobi fachowiec.
Tak jest. Także w aptekach dostępne są takie zestawy do usuwania kleszcza. Też bywają pomocne.
A próbowała Pani Agnieszko zrobić to tym zestawem?
I jeszcze nie.
Ja próbowałam.
I nie udało się.
Nie. Nie, dlatego ja absolutnie polecam, żeby jednak do fachowca.
Tak, albo użyć pensety, złapać go blisko przy skórze i pamiętać, aby go nie ściskać, broń Boże, nie smarować żadnymi substancjami i delikatnie ze stałą siłą wyciągać go ze skóry. Nie szarpać.
Wykręcać, i nie wykręcać.
I nie wykręcać. I nie szarpać gwałtownie, żeby właśnie nie urwać mu którejś z części ciała.
Tak. No to myślę, mamy jasność. Przede wszystkim obserwacja to jest jedno. Nie róbcie, drodzy Państwo, badań, jeśli nie ma potrzeby w kierunku boreliozy. To jest drugie i chyba najważniejsze, bo te przeciwciała mogą się utrzymywać latami, a wcale nie musicie być już chorzy absolutnie. No i objawy grypopochodne też nie świadczą o tym, że macie boreliozę. Gorzej z wirusem, to już wiemy, jeśli on się pojawia, to tu reakcja potrzebna jest szybka.
Tak, natomiast przechorowanie daje trwałą odporność, to jest takie pocieszające. Natomiast same objawy mogą być groźne. To kleszczowe zapalenie mózgu może prowadzić nawet do zgonu pacjenta, może pozostawiać po sobie niedowłady, a w trakcie przebiegu tej drugiej fazy może dojść do porażenia mięśni oddechowych. Pacjenci tacy wymagają nie tylko hospitalizacji, ale podłączenia do respiratora. Także tym bardziej właśnie
tak,
zalecane jest szczepienie.
Drodzy Państwo, pięknie dziękuję Pani za rozmowę i za tak obszerne wyjaśnienie tematu. Państwa namawiam raz jeszcze do tego, żeby skorzystać z tego dobrodziejstwa, jakim są szczepionki. Recepta od lekarza rodzinnego, taką receptę można w aptece zrealizować i potem podejść do przychodni, tam panie pielęgniarki zaszczepią w odpowiedni sposób. Państwa proszę pamiętać, że 3 dawki każda w stosownym do preparatu, którego używacie, odstępie czasowym. Zgadza się?
Tak jest.
Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.
Na zdrowie.